Witam serdecznie na antenie Radia Maryja panią profesor doktor habilitowany Krystynę Pawłowicz, prawnika, konstytucjonalistę, także posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pani profesor, niezmiernie serdecznie witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani profesor, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaapelował do pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani Małgorzaty Gersdorf, o niezwłoczne zwołanie pierwszego posiedzenia KRS-u. Szef resortu podkreślił, że 25 marca mija dwumiesięczny termin na ocenę kwalifikacji nowo powołanych asesorów. Mamy do czynienia ze swoistego rodzaju obstrukcją w prowadzeniu w życie nowej ustawy o KRS-ie.
Jest dokładnie tak, jak ojciec odczytał i co powiedział pan minister Ziobro. Ja jednak mam wątpliwości, obawy, czy pani prezes wysłucha tego apelu, dlatego że gdyby miała się nie kompromitować, to by się nie kompromitowała. Natomiast sędziowie i środowisko sędziowskie, dzisiaj właściwie teraz barykada, skończyła się już w Krajowej Radzie Sądownictwa, ale ostatnia barykada bojkotu państwa polskiego przez środowisko sędziowskie znajduje się teraz w Sądzie Najwyższym, dlatego że to ci sędziowie mają być objęci zmianami, przejdą na emeryturę i zostanie uzupełniony skład, nowy skład Trybunału Sądu Najwyższego. Oczywiście są dwa problemy. Jeden to jest ten, o którym ojciec mówił, czyli konieczność obsadzenia, zaopiniowania. My zresztą przed ostatnim posiedzeniem Krajowej Rady tej w poprzednim składzie dostaliśmy nawet, już te listy są w Krajowej Radzie Sądownictwa i nawet zespół czy Krajowa Rada podzielona była na zespoły, które miały przyjrzeć się i opiniować. Mieliśmy to już dawno zrobić. Natomiast z chwilą, kiedy w Sejm 6 marca wybrał nowych członków sędziowskich Krajowej Rady Sądownictwa, co było, jak widać, zaskoczeniem również dla starej tej Krajowej Rady, w zasadzie zmieniono porządek i sędziowie pod obrady wysunęli, przedstawili sprawy, które ich osobiście dotyczą. Umarzali różne sprawy dyscyplinarne albo po prostu w różny sposób załatwiali, przyznawali wynagrodzenia, nagrody, mianowali jeszcze osoby sobie zaufane na stanowiska sędziowskie, kandydatów, nie mianowali, tylko wybierali kandydatów dla prezydenta. Natomiast to odłożono, a wydaje mi się, że sędziowie doskonale wiedzieli, że tam jest termin i nawet umawialiśmy się na 13, pamiętam, 14 i 15. 15 mieliśmy już podejmować decyzje, czyli przyjmować oceny. Więc z jednej strony to pokazuje, że to środowisko tylko o swoje interesy dba, że przedkłada je nad interes publiczny, nad interes tych kandydatów, których mieliśmy zaopiniować, ale z drugiej strony sytuacja, którą teraz stworzyła swoim zachowaniem, właściwie bojkotem prawa polskiego pani prezes Gersdorf, prezes Sądu Najwyższego, pokazuje ciąg dalszy, a jednocześnie przeniesienie na jeszcze wyższy poziom szkodliwości obrony, czy takiej właśnie atakowania państwa polskiego przez środowiska sędziowskie. Już teraz, jak powiedziałam, z pozycji Sądu Najwyższego. Dlatego, że to działanie po pierwsze z jednej strony ma zablokować, o czym już mówiłam, to nie obchodzą w ogóle ci asesorzy. Zresztą po raz kolejny tu pani prezes i Krajowa Rada pokazała, że ich to kompletnie nie obchodzi. Oni myślą tylko o swoich interesach. A z drugiej strony pani prezes realizuje teraz bardzo wyraźnie, bo to już widać z upływem czasu, linię obrony w cudzysłowie, bo oni nie bronią prawa, tylko to jest taka właśnie ich metoda bezprawna, nielegalna walki o to, żeby było jak było. To znaczy oni i tak są na straconej pozycji, natomiast chociaż dokuczyć, chociaż zablokować, chociaż sprawić kłopoty, chociaż zmusić Sejm jej, bo podejrzewam, że to będzie musiało oprzeć się o krótką, szybką nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym, więc oni uważają, że to są właśnie takie, powiedziałabym nazwać to gangsterką, bo to są gangsterskie metody. Jeśli pani sędzia, której obowiązkiem ona składała przysięgę przed prezydentem, że będzie stała na gruncie polskiego prawa, będzie broniła godności sędziowskiej. Jeśli ona teraz przez legalny Sejm wybiera zgodnie z prawem, na podstawie niezaskarżonej przez nikogo ustawy, przecież oni nie zaskarżyli tej ustawy o KRS-ie i Sądzie Najwyższym do Konstytucji, ci, którzy protestują, czyli ustawy te mają domniemanie konstytucyjności i oni teraz ustami zresztą pani Gersdorf, która wypowiada się teraz nawet gdzie nie gdzie i mówi, że ona nie odpuści, będzie broniła wymiaru sprawiedliwości do końca, podobnie jak pan sędzia Żurek. Do jakiego końca, jakiego wymiaru? W ich wyobrażeniu. To jest zupełnie taka samozwańcza, jakaś zrobiła się grupa, trudno nazwać sędziów, bo sędziowie się nie zachowują w ten sposób i wobec obywateli to wymierzają paznokciarsko prawo, są bezduszni, natomiast przy obronie swoich interesów w kąt rzucają reguły prawa ślubowania, zasady, no zupełnie wchodzą na grunt bezprawia i to będzie miało daleko, to znaczy postawa pani sędzi Gersdorf ma daleko idące skutki, nie tylko dla KRS-u, ale również jeśli ona tego obowiązku swojego ustawowego nie wykona, to zablokuje również wybór sędziów, znaczy przez Krajową Radę kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. I to będzie wzajemne, ponieważ wzajemna blokada. KRS nie może wybrać przewodniczącego, tylko przewodniczący może podpisywać uchwały o wskazaniu kandydatów. Jeśli czas minie i pani prezes przestanie być, bo osiągnęła już wiek emerytalny i przejdzie stan spoczynku w ciągu najbliższych, tam zdaje się, kilku miesięcy i osoby, które oczekują i ona tym samym przestanie być sędzią sądu, prezesem, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, a tym samym straci również prawo do powołania, do zwołania zebrania w KRS-ie dotyczącego wybrania przewodniczącego KRS-u. Więc to ma absolutnie bardzo ciężkie skutki takiej destrukcji. Z takim przytupem oni odchodzą. Im więcej szkody dla państwa polskiego, tym zdaje się tam po tamtej stronie wielka radość i nawet na kobietę, bo tak patrzę, ja znam panią prezes Gersdorf, no 40 lat, to wstydzę się za nią jak za kobietę, bo rozumiem, że gangsterka jakaś Wołomin albo jakieś inne osłabione siedliska mafii zachowują się w ten sposób, ale kobieta, prezes Sądu Najwyższego, pierwsza prezes w taki sposób prowadzić do destrukcji i nawet wymiaru sprawiedliwości, bo to ośmiesza to środowisko sędziowskie, ale jednocześnie pokazuje, jak konieczna była, jest i będzie w dalszym ciągu musiała być reforma wymiaru sprawiedliwości. Więc wracając do pytania, które ojciec zadał, ja nie wierzę w ten apel, ponieważ to już jest dość późno, a podejrzewam, że pani prezes bardzo tam wspierana przez opozycję, no już tak daleko zaszła, bo ona już nie zwołuje, odmawia kontaktu z sędziami, bo wiem skądinąd, że sędziowie, którzy zostali nowo wybrani, próbowali kontaktować się sami, samodzielnie z panią pierwszą prezes, żeby spytać się, kiedy ona zwoła to zebranie, że oni chcą przystąpić do obowiązków i chcą wybrać tego przewodniczącego. No więc tam jest pełne lekceważenie, pani sekretarki nie łączą, pani prezes nie ma. Dyrektor biura aktualny jeszcze, który tutaj wykonywał wszystkie polecenia poprzedniej rady, też dość lekceważąco mówi, dobrze, dobrze, będzie wybrana, tak, na pewno będzie zwołane. Także pełne lekceważenie konstytucyjnego organu. Ja nie wierzę osobiście w wysłuchanie prośby i podejrzewam, że to skończy się być może już w przyszłym tygodniu szybką, radykalną zmianą ustawy, tych dwóch ustaw, która przekaże kompetencje pierwszej prezes, a być może prezydentowi, być może ministrowi sprawiedliwości. I tutaj ja bym jeszcze wróciła, bo do momentu, kiedy pisano projekt, to też bym się zastanawiała, to jest projekt pana prezydenta, czy w sytuacji wówczas jeszcze bardziej nasilonej, zwłaszcza na ulicach i w różnych mediach, wojny takiej słownej nawet między środowiskiem sędziowskim atakującym rząd i Sejm. Ja bym w takiej ustawie, w projekcie w ogóle nie przewidywała dla pierwszego prezesa, kiedy ta, jak powiedziałam, ta fala buntu jeszcze do nich nie doszła i wiadomo, że będą się bronić. Ja bym nie oddała, no ale stało się, no i podejrzewam, że trzeba będzie, mimo apeli pana ministra, trzeba będzie tę ustawę szybko zmienić.
Pani profesor, lekceważenie także mediów, bo my jako Radio Maryja Telewizja Trwam także próbujemy od paru dni umówić się na wypowiedź przed kamerą Telewizji Trwam z panią sędzią Gersdorf. No niestety dla Telewizji Trwam pani sędzia nie ma czasu, a możemy ją zobaczyć w mediach lewicowo-liberalnych, no w których czuje się jak ryba w wodzie.
Czuję się jak ryba w wodzie, dlatego że oni przyklaskują, prezentują. Ona jest teraz bohaterką. Przedtem bohaterem był pan sędzia Rzepliński, który łamał, jaskrawie łamał konstytucję, który uniemożliwiał, który zdegradował, bo można powiedzieć, Trybunał, jego prestiż, to teraz poczuła wiatr w żagle kolejna kandydatka, już nie kandydatka na bohaterkę, tylko właśnie ciesząca się z tego, że jest takim bohaterem, ale też na chwilę przecież mediów tych lewackich, lewicowych, które buntują się przeciwko państwu polskiemu, przeciwko woli suwerena. Przecież Polacy wypowiedzieli się za reformami wymiaru sprawiedliwości. Codziennie widzimy, jak ci sędziowie uwalniają od winy i kary, uniewinniają swoich kolegów złapanych na gorącym uczynku, kiedy stwierdzają, że sędzia może kłamać w obronie swojej, może kłamać, ale jak innego obywatela przeciętnego się na tym złapie, to jest karany. Kiedy mówią, że sędzia może być pijany, złapany po pijanemu i ukarany, uniewinniają, bo mówią, że sędzia wcale nie wiedział, że on jest pijany. To są kompromitacje niedawnych dni i te zachowania...
Albo przez roztargnienie zabrać pieniądze, pani profesor.
No właśnie mówiłam, zabrać też pieniądze, i bo mówią, że sędzia roztargniony był. No. Więc oni się kompromitują i widzę, że nawet tutaj no długa nas będzie czekała praca, nie tylko nas, bo mi się wydaje, że to jest na kolejne kadencje, żeby odbudować autorytet, to co stara się robić pani sędzia Przyłębska w Trybunale Konstytucyjnym. I mam nadzieję, że sędziowie powołani, nowo powołani na stanowiska przewodniczących, prezesów sądów, że będą starali się odbudować godność sędziego, to jest wartość konstytucyjna. Oni przysięgali i przyrzekali. No i to, co teraz pokazują, a bohaterem właśnie takim łamiącym prawo, tak ostentacyjnie i takim zbierającym pochwały, takim z zadowoleniem, że łamie prawo, no jest kolejna bohaterka po panu Rzeplińskim, po panu Żurku, no jest teraz pani sędzia Gersdorf, która myśli, że przejdzie do historii, jak ona broniła demokracji w Polsce. Naprawdę jestem zażenowana, znam 40 lat i po prostu wstydzę się za takie postawy prawników, kobiet.
Pani profesor, lata zaniedbań, o tym mówiliśmy, ale te lata zaniedbań właśnie doprowadziły do scementowania tej kasty, którą tak trudno dzisiaj rozbić.
To jest niestety, przy czym ja osobiście, to nie jest stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, ja osobiście byłabym za takim działaniem, które do zera, słownie do zera, rozwiązał. Ja wiem, że to na mocy konstytucji nie jest możliwe, ale być może przy zmianie konstytucji wszystkich po prostu rozwiązać, uniemożliwić, po prostu odwołać wszystkich sędziów, a powołać po zweryfikowaniu, ponieważ my tutaj, jest nam bardzo trudno, tam zostaje ocenić wszystkich. Mamy bardzo wielu sędziów, do których nie możemy tutaj stosować na gruncie obecnej konstytucji żadnych środków, żeby można było raz na zawsze oczyścić to środowisko, które się nigdy nie oczyściło i które zupełnie swobodnie sobie żyje, ponieważ konstytucja i te różne lewackie, umówmy się, najczęściej standardy międzynarodowe bronią przestępców w każdym środowisku. I to są takie, to są jakieś mityczne uniemożliwianie, jakieś niemożliwość odwołania immunitety. W Ameryce nie ma żadnego immunitetu. Sędzia, który winien jest, odpowiada za to. Jest ona tylko immunitet, niezawisłość przy orzekaniu w danej sprawie. I tutaj musimy kiedyś to do jakiegoś porządku doprowadzić, dlatego że ja osobiście mam przekonanie, nawet może to nie jest przekonanie, ale uzasadnione, pogląd mocno uzasadniony, oparty na relacjach moich i informacjach od kolegów, sędziów ze studiów jeszcze, którzy w ich ocenie, oni mówią, że około 90% sędziów jest przeciwnych obecnej władzy. Nie łudźmy się, nie mówmy, bo oczywiście mówimy, oj tak, my wiemy nieogólnie, a wszyscy sędziowie nie są tacy. Ja osobiście, stykając się w sprawach mnie dotyczących, ani razu nie spotkałam sędziego. Za każdym razem są to tak skrajnie nieuczciwe wyroki. No ja mam akurat to nieszczęście, że procesuję się z panią Olejnik, a to z panem Owsiakiem, a nawet z panem Nitrasem. I podejmowane musiałam składać o zmianę sędziego. To jest coś koszmarnego. To dotyczy tu Sądu Okręgowego w Warszawie. Ale to jest, ja osobiście uważam, ja nie mam zaufania do tych sędziów w ogóle. I uważam, że opcja zero musi być. Opcja zero i wybieramy jeszcze raz, nie wiem jak, na gruncie, od razu mówię, obecnej konstytucji, nie jest to możliwe, ale bez radykalnego oczyszczenia, bez zmiany systemu edukacji w uczelniach, dlatego że uczą ich, tych młodych studentów prawa, niezweryfikowani ludzie, profesorowie, prawnicy, którzy bardzo często, właśnie z reguły, albo może powiedzmy bardzo często powiązani są z układem władzy PO-PSL-owskim. Oni decydują i tacy sędziowie uczą potem tych młodych sędziów. Więc to trzeba równocześnie prowadzić i zmiana systemu i systemu wartości trzeba uczyć tych prawników. I tak jest zlewakowany, zlewicowane są uniwersytety, że to naprawdę jest praca na długie pokolenia, ale trzeba młodymi zamieniać tych, którzy popisują się, bo mają to poczucie bezkarności. Mam nadzieję, że ten problem jakoś konstytucja nowa rozwiąże w przyszłości.
Bardzo dziękuję za komentarz i za spotkanie na antenie Radia Maryja. Gorąco pozdrawiam.
Dziękuję
pani profesor.
Bardzo, szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panią profesor doktor habilitowany Krystyną Pawłowicz, posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, prawnikiem, konstytucjonalistą.